Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na DesignWays.com w 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage DesignWays.com po więcej materiałów.
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że po przerwie i po lunchu zdecydowaliście się tak w tak dużej grupie się spotkać ze mną. Nie ukrywam, że jak w przypadku każdego publicznego występu napełnia mnie to przerażeniem, ale dobra, spróbujmy. Nazywam się Tomasz Skórski. Od mniej więcej 11 lat działam w branży User Experience i dzięki temu, że działam w niej od praktycznie samego początku, mam przyjemność obserwować tak naprawdę z przedniego siedzenia, co się w tej branży User Experience tak naprawdę dzieje. I w ramach tej prezentacji chciałbym Was zaprosić w pewną podróż i do wysłuchania moich przemyśleń, czym dla mnie tak naprawdę w 2020 roku User Experience jest. I tak naprawdę uważam, że User Experience jest chorobą. User Experience jest rodzajem choroby, która zainfekowała nasz proces projektowania. Zainfekowała nasz sposób wytwarzania oprogramowania. I w zasadzie można znaleźć kilka różnych jej objawów. Brak treści, magia etykietek, edukacyjni szarlatani, a frustracje i złudzenia. Brzmi nieźle, prawda? Zacznijmy od tego, co jest chyba najbardziej problematyczne i jest takim grzechem pierworodnym związanym z user experience. Czym dla Was jest user experience? Czy ktoś mógłby mi podać jedną jasną, oczywistą definicję, czym jest user experience bądź user experience design? OK. Ktoś jeszcze? Z tej strony jeszcze nikt nie był. Paweł? User experience design, tak jak jest na slajdzie. I wartości, prawda? To jest bardzo elegancka i bardzo przyjemna definicja, natomiast niestety nie wszyscy rozumieją to w taki sposób. Najczęściej, jeśli rozmawiamy o user experience design, dostajemy coś takiego. I niestety ten obrazek, czy tego chcemy, czy nie, jest doskonałym wyobrażeniem tego, jak user experience design jest postrzegany nie przez nas, ale przez innych ludzi. Przez dział marketingu, przez dział sprzedaży, przez deweloperów, przez specjalistów do spraw użyteczności itd., itd. Z drugiej strony, tutaj mamy wykres z Google Trends z ostatnich 15 lat, który pokazuje, jak bardzo termin user experience na przestrzeni ostatnich 15 lat zyskiwał na popularności. Jak tutaj sobie zobaczymy, to jesteśmy w tym momencie w absolutnym piku rozumienia tego słowa. To powoduje, że z jednej strony nikt nie rozumie, bądź prawie nikt nie rozumie i nie ma wspólnej definicji, czym user experience design jest, a z drugiej wszyscy tego terminu używają. I sposób wejścia do branży user experience jest niezwykle prosty. Zwykle się zaczyna od tego, że ktoś uczestniczy w jakimś wydarzeniu poświęconym user experience. Na przykład. A potem uczestniczy w jakimś szkoleniu bądź w jakimś kursie. Zwróćcie uwagę, że tego jest jeszcze więcej, prawie 4 razy tyle, co wydarzeń UX. A potem zostaje user experience designerem i jeśli by wierzyć LinkedInowi, to w samej Polsce jest 28 tysięcy ludzi, którzy się zajmują user experience. To jest nieprawdopodobne. Kiedy ostatnio sprawdzałem tą wartość, było tych ludzi raptem 5 tysięcy. To było jakieś 2 lata temu. A to powoduje, że wokół tego niezdefiniowanego, niedookreślonego terminu, jakim jest user experience, pojawia się cały ekosystem. Cały ekosystem ludzi, instytucji, organizacji, konsultantów, którzy chcą zarabiać na tym pieniądze. Dlatego mamy gadżety w postaci stencilsów. Swoją drogą jest na niej promocja, gdyby ktoś chciał kupić. ekskluzywnych, eleganckich, absurdalnie drogich notesów. Wiecie, że zeszyt robi dokładnie to samo. Czy różnego rodzaju kart, które służą do lepiej przeprowadzanych warsztatów. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, w samej Polsce mamy dwa magazyny poświęcone User Experience. Nie jeden, tylko dwa. Jeden z nich kosztuje 600 zł, gdybyście chcieli na przykład kupić. A ile dobrze kojarzę, UX Magazyn jest patronem medialnym tej konferencji i ukazał się już drugi numer. Natalia, o ile dobrze pamiętam, ty publikowałaś coś w pierwszym numerze, prawda? A kolejnym obszarem, gdzie faktycznie widzimy, że w tym ekosystemie pojawiają się sposoby do uczestniczenia z jednej strony, a do zarabiania pieniędzy z drugiej, to są konferencje. Według researchu, który robiłem przed tą prelekcją, w tym momencie jest już 110 potwierdzonych konferencji w Polsce i Europie poświęconych User Experience. Do końca roku ta liczba jeszcze bardziej urośnie. Kolejnym problemem, abstrahując od kwestii niedodefiniowania, czym ten User Experience jest, jest nazwa stanowisk. Kiedy zaczynałem moją pracę jako konsultant 11 lat temu, to na swojej wizytówce miałem tytuł Usability Specialista. To się po polsku wtedy nazywało specjalista do spraw użyteczności. Natomiast już kilka lat później musiałem zmieniać wizytówki, żeby nadążać za trendami, a przynajmniej tak mi się naiwnie wydawało, że muszę faktycznie nadążyć. I zacząłem się nazywać architektem informacji, cały czas robiąc dokładnie to samo. Potem zostałem interaction designerem. I ostatecznie ja jako ja, jeśli chodzi o obszar projektowania, skończyłem moją karierę typowo projektancką ze stanowiskiem user experience designera. Ale część moich kolegów i koleżanek na przykład postanowiła pójść dalej i zostali serwis designerami. A do kompletnego ekstremu, ci, którzy już są kompletnie progresywni, doszli do wniosku, że zostaną myślicielami designu. Zresztą moja miłość do design thinking jest powszechnie znana. A to jest jedna rzecz. Z drugiej strony mamy do czynienia z jeszcze innym działaniem. Mamy do czynienia ze zmianą nazw stanowisk bez zmiany wykonywanych w konkretnych stanowiskach zadań. Mamy grafików, którzy się rebrandowują na UI UX designerów. Mamy UI UX designerów, którzy zostają UX designerami cały czas robiąc to samo. A ci najbardziej na czasie, czytający najczęściej zachodnie publikacje, zostają product designerami. Motywacja, która temu towarzyszy, jest jedna. Hajs. Według naszych badań z 2018 roku to jest średnia zarobków specjalistów User Experience w Polsce. Od tego czasu prawdopodobnie ta kwota poszła mniej więcej jakieś 0,5 do 1000 do góry. I jeśli myślimy o tym, co tak naprawdę powoduje, że ten pęd jest tak wielki, to w dużej mierze ten pęd, żeby zarabiać więcej pieniędzy, co jest totalnie naturalne z takiej typowo ludzkiej perspektywy, ten pęd napędzają również kursy. I gdybym kursy, szkolenia, studia podyplomowe, różnego rodzaju aktywności, które mają spowodować, że zostaniemy lepiej wyedukowanymi specjalistami. Ale gdybym, patrząc kompletnie od środka, gdybym miał w jednym slajdzie, w jednym obrazku podsumować, jak w tym momencie wygląda kwestia szkoleń z obszaru projektowania, z obszaru badań, to mniej więcej wyglądałoby to tak. Oczywiście wszelkie skojarzenia ze światem rzeczywistym, nie biorę za nie odpowiedzialności, natomiast w praktyce agresywne techniki marketingowe, nękanie potencjalnych klientów przez telefon, to jest autentyk, to się dzieje w Polsce, nie w Stanach. W Polsce się wyzwania do ludzi i się zbiera od nich i dręczy się ich telefonicznie, żeby się zapisali na szkolenia z User Experience. Tysiące reklam w internecie i moje najbardziej znienawidzone fałszywe opinie zakładane przez fałszywe konta na Facebooku dodawane do wielkich grup, gdzie ktoś przypadkowo zachwala znakomity kurs za jedyne 15 000 zł. Problem, który mam z tymi kursami jest taki, że wszystkie te kursy, które zazwyczaj trwają 8 godzin, 16 godzin i są realizowane w weekendy, to, że oczywiście te kursy muszą się skończyć certyfikatem, ale one sprzedają marzenie, że po tym 8 czy 16 godzinnym szkoleniu zostaje się projektantem, że to wystarczy, że to jest it's done. Skończyłem 8-godzinny kurs, jestem UX designerem. Nie, nie jest tak. A to jest tylko część problemu, bo z drugiej strony mamy oczekiwania adeptów, ludzi, którzy chcą zostać user experience designerami. I oczekiwania są takie. Chcemy mięso. Chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o technikach. Chcemy się, nauczyć używać narzędzi. Nie chcemy żadnej teorii. Teoria nie jest nam potrzebna. Nie są nam potrzebne, nie jest nam potrzebna żadna teoretyczna wiedza. Nauczcie nas, jak być user experience designerami, jak zostać badaczami i jak szybko, to słowo szybko jest tutaj kluczowe, podajcie nam niezawodną metodę, jak być projektantem i zarabiać kupę hajsu. Natomiast w taki sposób, przy modelu 100% praktyki, zero teorii, nie można wykształcić dobrych projektantów i nie można wykształcić dobrych specjalistów. Aby zostać dobrym rzemieślnikiem, bo user experience design czy tworzenie cyfrowych produktów jest dla mnie rzemiosłem, trzeba znać teorię, trzeba wiedzieć, jak działa ludzki mózg, trzeba wiedzieć, jakie są psychologiczne i emocjonalne aspekty tego, co wytwarzamy. Jeśli chcemy świadomie i etycznie wytwarzać cyfrowe produkty, musimy mieć również wiedzę z podstaw filozofii. Tak samo zresztą jak z marketingu. Innym objawem, który widzę, choroby o nazwie user experience, to jest frustracja projektantów, badaczy, specjalistów, product ownerów, product designerów. I w zasadzie w kuluarach konferencji takich jak taka, jak inne branżowe konferencje, niewielkie meetupy w rozmowach prywatnych, w rozmowach na Facebooku, w zamkniętych grupach na Facebooku, słyszę bardzo często tego typu komentarze. Beznadziejni klienci, którzy uważają, że wiedzą lepiej. Tak mnie to frustruje. Brak zrozumienia wśród właścicieli biznesowych. Zbyt dużo spotkań za mało makiet. To jest autentyczny cytat. Złe rozumienie roli projektanta w firmie. No cholera, nikt nie rozumie, co tak naprawdę robimy. Klient biznesowy, który nie chce słuchać swoich użytkowników. Opór ze strony osób decyzyjnych. Brak zrozumienia przez zespół deweloperski, czym zajmuje się UX. Beznadziejni są ci deweloperzy. Brak wiary w UX w biznesie. Pamiętacie panel, który mieliśmy 2 godziny temu? Kurczę, no nikt nie rozumie, o co chodzi w tym UX-ie. Zmienność decyzji biznesu. No, cóż za niespodzianka, żyjemy w niestałym środowisku. Klienci nie rozumieją istoty UX-a. Brak elastyczności intelektualnej u stakeholderów. Wybierałem te cytaty losowo. Wierzcie mi, wybierałem je losowo. Ale one bardzo dobrze pokazują, jakie bolączki i jakie problemy, co się dzieje w głowie projektantów. O czym to nam tak naprawdę mówi? To nam mówi o tym, że coś z rolą user experience designerów i innych specjalistów od user experience, bo podobne opinie są ze strony badaczy, że coś jest nie tak. Ale prawda jest też taka, że my jako specjaliści od user experience też temu nie pomagamy. A wybaczcie, że puszczę ten niemalże już kanoniczny filmik, ale nie mogę. Musiałem to zrobić, ponieważ to jest klasyczny, kanoniczny przykład, jak bardzo często postrzegani są projektanci przez inne osoby w firmie. Specjalnie puściłem to w pętli, żebyście mogli to zobaczyć kilka razy. Znaczy mogę to oglądać przez 5 minut i cały czas jestem zadowolony, bo to mnie uspokaja. Więc pomijając karteczki, które są bardzo atrakcyjne, tak? Mamy też problem ze słownictwem. Bardzo często jako projektanci żyjemy w fetyszu metod, żyjemy w fetyszu slangu, który używamy. A oczywiście mówimy ciągle o design thinking, mówimy o design sprintach. Czasem zdarza nam się mówić o Lean UX. Ale tak naprawdę bardzo często te słowa, których używamy, nie są zrozumiałe przez naszych odbiorców. Inny fetysz, na który już nawet nie chcę tracić czasu, więc tylko o tym wspomnę, to są święte wojny i dyskusje, które narzędzie do prototypowania jest lepsze, jakby to miało znaczenie. Jakby nie był istotny finalny efekt, a nie dyskusja o narzędziach. Kolejny problem, kolejny ewidentny objaw choroby, jaką jest user experience, to są złudzenia projektantów. Nie frustracje, tylko złudzenia. Pamiętacie ten obrazek, który wam pokazywałem na początku? Tak najczęściej, to jest na przykład z polskiej Wikipedii, Borys Kozielski przygotował obrazek, co to znaczy user experience. To jest wizualizacja, jak wygląda i jak działa user experience. Mamy trzy kółeczka. To jest inna, chyba bardziej nawet klasyczna wizualizacja, czym jest user experience. No i ten obrazek, który pokazywałem na samym początku. Tylko nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jedna rzecz jest tutaj wspólna. W każdym z tych trzech obrazków user experience jest w środku. Dacie wiarę? To prawdopodobnie znaczy, że ten user experience jest cholernie ważny. Natomiast w praktyce, moi drodzy, nie do końca tak jest. Jedną z najważniejszych prezentacji ubiegłego roku była prezentacja Paula Adamsa na UX London 2018, The End of Navel Gazing, była prezentacja o tym, w jaki sposób klasycznie projektanci postrzegają siebie w kontekście organizacji. Że oczywiście ja tutaj jestem leadership na samym środku, tak? Support to są jacyś dziwni ludzie, którzy pracują w piwnicy i wiecie, zajmują się kompletnie nieinteresującymi rzeczami. Sprzedaż, no to wiadomo, oni to piją, ale mają najlepsze imprezy, natomiast to, co robią, jest jakieś dziwne i śliskie. Marketing, no to są ci ludzie, którzy wyślą newslettery i ogłoszą na Facebooku, co właśnie zrobiliśmy. Ludzie od HR-ów, no to wiadomo, nie chcemy mieć z nimi do czynienia. No i oczywiście dział finansów, który rozlicza nasze faktury. Tak wygląda typowe, przeciętne postrzeganie przez typowego projektanta żyjącego w szklanej wieży, a swojej roli leadershipu. Wrócimy jeszcze do tego slajdu. Teraz pójdźmy dalej. A jeśli spojrzymy na typowe czynności i na typowe zadania, które są wykonywane przez UX, UI designera albo przez user experience designera według wyników naszego raportu i według danych z serwisu praca UXLabs.pl, gdzie przejrzałem z ostatnich 2 lat ogłoszenia i widzę, że rola UX, UI designera i user experience designera to jest 60% wszystkich ogłoszeń o pracę. Widzimy, że UX, UI designer zajmuje się projektowaniem makiet, projektowaniem wizualnym, projektowaniem interakcji i oczywiście budowaniem świadomości UX w organizacji. Natomiast user experience designer projektowaniem makiet, prototypowaniem, projektowaniem interakcji i też budowaniem świadomości w organizacji. No i cały myk polega na tym, że jeśli spojrzymy sobie na ten czas, który też poświęca na konsultacje bądź na działania strategicznie, to jest tego niezwykle, ale to naprawdę niezwykle mało. I to powoduje, że postawię być może lekko kontrowersyjną tezę, że w Polsce, a w Krakowie możecie być tego szczególnie świadomi, ponieważ jest tutaj sporo outsourcingowanych centrów kompetencji, w Polsce projektanci oraz badacze są ciągle dodatkami do tego, co robią programiści. Jeśli przełożymy to na Double Diamond, z góry przepraszam, nienawidzę Double Diamondów, ale niestety tutaj on pasował, więc musiałem go zastosować, to czym się zajmują w Polsce projektanci user experience i badacze tutaj, tak? Zazwyczaj na samym końcu już badają output. Natomiast to jest obszar developmentu. Jednym z głównych artefaktów, który się pojawia na tym etapie, no to Niestety, ale są makiety i w najlepszym przypadku prototypy. Dlatego to mi się każe zastanawiać. Powracając do mojego pierwotnego pytania sprzed 15 minut mniej więcej. Czym tak naprawdę jest User Experience Design? Czy przynajmniej w Polsce jest on projektowaniem doświadczeń użytkowników, czy jest projektowaniem i wytwarzaniem makiet? No właśnie. Strasznie ponarzekałem przez ostatnie 20 minut, czym tak naprawdę ten User Experience Design jest, jakie są objawy tej choroby. I to mnie prowadzi do oczywistego pytania. W jaki sposób to można leczyć? Uważam, że nie można. Uważam, że termin User Experience Design jest tak zużyty, że już tutaj nie ma co ratować. Że trzeba pozwolić temu terminowi umrzeć. No dobrze, to oczywiście zapytacie, co w zamian. Naturalne jest, że w zamian natura nie znosi próżni. Więc zamiast user experience designerów będziemy mieli product designerów. Ale ta zmiana wbrew pozorom jest fundamentalna, ponieważ powoduje, że możemy wreszcie skończyć z fundamentalnym kłamstwem, które nie tylko w Polsce nam towarzyszy, że user experience design i projektanci user experience są głosem użytkownika. Smutna prawda jest taka, że nie są. Jeśli pamiętacie jeszcze te diagramy, które pokazywałem wam przed chwilą, badania pojawiły się tylko w przypadku user experience designera i na czwartej pozycji. Większość projektantów w Polsce nie bada. Większość projektantów często zna Google Analytics i to wychodzi akurat z naszego badania z 2017 roku. Nie potrafi korzystać nawet z analityki webowej. Więc czy jeśli nie badamy, jeśli nie używamy nawet danych ilościowych, to czy możemy w ogóle mówić o sobie, jeśli nie rozmawiamy z użytkownikami, jeśli mamy z nimi styk raz na tydzień, na miesiąc, na pół roku, na rok, to czy możemy mówić o sobie, że jesteśmy faktycznie głosem użytkowników? Mi osobiście się wydaje, że nie. Dlatego wierzę, że częścią remedium na obecnie istniejący problem, czy jeszcze raz mam się ustawić? Jest termin, który się nazywa product management, a który ja, ponieważ jeszcze ten termin nie został sensownie przetłumaczony na język polski, mogę cały czas walczyć, żeby wprowadzić własną wersję, to jest, ja to nazywam podejściem projektowym. I wybaczcie tutaj dwie definicje. A mamy tutaj definicję pana, który pracuje jako architekt w Atlassianie i który mówi o tym, że product management is an organizational function that guides every step of the product lifecycle. Z kolei Melissa Perry, która napisała znakomitą książkę o tym, jak faktycznie tworzyć od strony biznesowej funkcjonalności w cyfrowych produktach. Bardzo wam polecam tę książkę. Pisze o tym, że product management koncentruje się na zdefiniowaniu wizji i strategii dla zespołów, które bazują na badaniach rynkowych, zrozumieniu celów organizacji, a także na zrozumieniu strategii i patrzeniu na aktualny status sukcesu produktów. To jest całkiem przyzwoita ta druga, zwłaszcza definicja, czym tak naprawdę możemy uznać, że jest product management. Poza tym product management wprowadza jedną fundamentalną zasadę. Follow the money, czyli nie tworzymy wirtualnych artefaktów o nazwie użytkownik, tylko jasno mówimy, że tam, gdzie jest kasa, tam, gdzie są decyzje biznesowe, tam tak naprawdę będą podejmowane decyzje w oparciu o potencjalny zwrot z inwestycji, w oparciu o potencjalną wartość bądź korzyść, którą może uzyskać interesariusz bądź użytkownik. Użytkownik oczywiście też może być interesariuszem. Natomiast to powoduje, że to produkt, a nie użytkownik jest w centrum tego wszystkiego. I jeśli myślimy sobie o tym, to wracając do tego slajdu, który wam pokazywałem 10 minut temu, musimy uznać wreszcie jedną szalenie istotną rzecz. Musimy uznać, że jako projektanci nie jesteśmy liderami. Jesteśmy jednym z głosów, jednym ze źródeł, które dostarczają wartość do budowania naszego produktu. Tak samo dział wsparcia jest równie istotnym i nie należy tego w żaden sposób wartościować. Dział wsparcia, który na co dzień kooperuje z naszymi istniejącymi klientami, rozmawia z nimi kilkadziesiąt, kilkaset razy dziennie. To ci ludzie wiedzą tak naprawdę, co jest problemami naszego produktu. Nie dział user experience. Sorry. A tak samo dział sprzedaży. Oni rozmawiają z potencjalnymi, jak to się ładnie nazywa po angielsku, prospektami, czyli naszymi przyszłymi klientami i najlepiej znają na rynku ich oczekiwania. A o tym, że dział developmentu jest w stanie dostarczyć nam sensowne daty i rozwiązania, a dział researchu pomóc nam zrozumieć problemy, które mamy, a z kolei product managerowie dostarczyć odpowiednich priorytetów, o tym nie muszę mówić. Wierzę również, że product management może być częściowym rozwiązaniem tego problemu, tej choroby, którą jest user experience, ponieważ rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów, który mamy, problem ze ścieżką zawodową i z awansem. Mamy tutaj trzy proste role. Product designer, czyli rebrandowany user experience designer na pierwszym poziomie, product manager na drugim i business owner bądź vice president of product, to w zależności od tego, jaką mamy strukturę w organizacji, który tak naprawdę jest już na poziomie C-leveli albo zarządów firm. Oczywiście, ponieważ mamy coraz mniej czasu, to nie będę omawiał każdego z tych punktów, mimo że z wielką przyjemnością bym o tym porozmawiał. Jeśli ktoś chce zrobić zdjęcie, to proponuję to zrobić teraz. Tak? Okej. Z kolei product manager ma trochę inny zestaw funkcji, ale jeśli porównamy ten slajd z tym slajdem potrzebnym, poprzednim, to zobaczymy, że te rzeczy, które są na czerwono, się zazębiają. Z kolei, jeśli chodzi o ten najważniejszy, już taki typowo enterprise'owy poziom, to zarządzanie budżetem rozwoju produktów, analiza kosztów inwestycji i czasów zwrotu, nadzór nad portfolio produktów, bo bardzo rzadko tworzymy, chyba że jesteśmy startupem, bardzo rzadko tworzymy tylko jeden produkt. Budowanie strategii rozwoju produktów. W każdym razie to wszystko powoduje, że wreszcie rozwiązujemy problem, jaki był z senior user experience designerami. Po tym, jak senior user experience designer zostawał leader of the user experience team i pozostawał senior user experience designerem, w zasadzie nie miał za bardzo możliwości awansu. Tutaj pojawia się wreszcie jakaś zrozumiała ścieżka, która będzie zrozumiała nie tylko dla nas, ale pojawia się ścieżka, która będzie też zrozumiała dla pozostałych ludzi w organizacji, którzy będą rozumieli, czym tak naprawdę się zajmujemy. Nie zajmujemy się jakimiś potrzebami użytkowników. Nie, zajmujemy się rozwojem produktów. Produktów, które tworzy nasza firma, które rozwijamy, które budujemy, aby zarabiać więcej pieniędzy albo zrealizować inne cele i wartości naszej organizacji. Innym spektakularnym objawem, z którym musimy sobie poradzić, to jest komunikacja. Najlepszymi osobami, które się zajmują user experience, znaczy osoby, które najlepiej sobie radzą w obszarze user experience, to są dziennikarze. To są ludzie, którzy mają wykształcenie związane z wysławianiem się, a niestety większość projektantów i badaczy ma spektakularnie wielki problem ze sprzedawaniem swoich pomysłów, idei i koncepcji. A więc jeśli chcecie odnieść sukces zawodowy, to wybaczcie, że tak jako stary zgret będę wam teraz mówił, co należy zrobić. Musicie niestety żyć poza strefą komfortu. Musicie się naprawdę komunikować ze wszystkimi istotnymi interesariuszami. Niekoniecznie musicie chodzić z nimi na kawę, ale musicie utrzymywać z tym nieszczęsnym działem sprzedaży, z działem marketingu, z działem prawnym, z programistami, ze wsparciem technicznym, musicie z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiać. I to nie rozmawiać z perspektywy my się znamy najlepiej na tym, co robimy. To jest to tak pokora i umiar to jest coś, czego spektakularnie projektantom według mnie brakuje. Co więcej, i to też jedną jest z naszych bolączek, jednym z problemów naszej komunikacji jest brak świadomej wiedzy i świadomej informacji, w jaki sposób zostały podejmowane decyzje projektowe. Jeśli robimy produkt, który mamy stworzyć w 3 miesiące, to nie ma z tym aż takiego wielkiego problemu. Ale jeśli na przykład tworzymy produkt przez 2-3 lata, to dokumentacja tego, co robimy i decyzje, które podejmowaliśmy rok, 2-3 lata temu, jest wszystkim i pozwala nam funkcjonować, bronić się i też wyjaśniać, dlaczego taką decyzję podjęliśmy. Oczywiście powinniśmy to podejmować w oparciu o dane i badania. A kolejnym problemem z komunikacją jest to, że powinniśmy mówić prostym językiem. Nie powinniśmy używać slangu, który tak bardzo kochamy. Nie powinniśmy nawet używać terminu customer journey map, który doprowadza mnie do szału, ponieważ to jest coś, co my kochamy, a nikt poza nami nie rozumie. Nawet user stories, tak, jest według mnie już dużym problemem. No oczywiście transparentność w podejmowaniu decyzji i odpowiednia propaganda tego, co robimy, jako robimy z naszym produktem, tego, co robi mój zespół i tego, co ja robię, to jest też niezwykle istotne do zrozumienia tego, co należy zrealizować. No dobra. Ale jeśli myślimy sobie o przyszłości, to musimy pamiętać o tym, że czas prostych rozwiązań, które mieliśmy przez ostatnie 10-15 lat, się skończył. A jest taki bardzo znany system do określania niepewności, on się nazywa Johari Window, albo czasem to się nazywa Rumsfeld Matrix, pochodzący od Donalda Rumsfelda, czyli sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, że są known knowns, unknown knowns, known unknowns i unknowns unknowns. Udało mi się to powiedzieć bez błędu. I przez kolejne lata, przez kolejne 3, 5, 7, 10 lat nasza praca będzie polegała na zaatakowaniu tych dwóch obszarów na samym dole. I o ile o unknown unknowns, czyli o rzeczach, których nie wiemy, że się wydarzą i nie wiemy, co z nimi zrobić, to mogliście usłyszeć na prezentacji Wieśka Koteckiego dzisiaj, a dzisiaj z samego rana o pewnych trendach. Known unknowns to są takie rzeczy, które według mnie się wydarzą w nadchodzących latach. Interfejsy głosowe, wybaczcie, że to mówię, to jest dla mnie już tak oczywiste, ale to są rzeczy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Systemy uczące się, TensorFlow to już działa. Słuchajcie, tego już się da używać i generalnie to już funkcjonuje. To nie jest wymysł. Algorytmy personalizujące treści. Większość dużych serwisów newsowych w Polsce w tym momencie jest generowana dynamicznie w oparciu o nasze zachowania i generowana per użytkownik. Projektowanie dla nieznanego. Ponieważ korzystamy z coraz większej ilości machine learningu i systemów do przewidywania, bardzo często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie ostateczny rezultat. O tym, że są omni-channele i że trzeba projektować dla różnych urządzeń, to już nawet nie wspomnę, bo to jest tak oczywiste. Pattern recognition. W tym momencie mamy bardzo zaawansowane prace i już działające produkty, które pozwalają w oparciu o waszą najprostszą kamerkę internetową rozpoznawać wasze emocje. To będzie postępowało i to będzie coraz częściej się mieszało. O tym też, że będzie sztuczna inteligencja, osobliwość, o której też wspominał Wiesiek. Jeśli chcecie się trochę więcej dowiedzieć o osobliwości, poczytajcie książki Raya Kurzweila. Projektowanie generatywne, automatyzacja projektowania. W perspektywie czasu duża jakaś część interfejsów graficznych będzie w zautomatyzowany sposób tworzona. Połączenie sztucznej inteligencji i design systemów spowoduje, że część pracy, którą obecnie wykonujecie, nie cała, część waszej pracy nie będzie potrzebna. Co może oznaczać, że część tego, co robicie, realnie nie będzie potrzebne, bo będą to robiły za nas komputery. O tym, że będziemy mieli konwergencję, to jest oczywiste. W ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat nastąpią też zmiany społeczne, czyli może się pojawić dochód podstawowy, który spowoduje, że zachowania ludzi w drastyczny sposób się zmienią. Zmiany klimatu. Nie lubię o tym dyskutować, ale zmiany klimatu też mają wpływ na nasze życie, bo wyobraźcie sobie, że na przykład baterie będą musiały być dużo mniej energożerne, co spowoduje, że na przykład ekrany, które wykorzystujemy, będą ciemniejsze. W związku z tym trzeba będzie projektować i tworzyć rzeczy z zupełnie innym kontrastem. Biometria, mixed reality, to się wszystko wydarzy. I jeśli chcemy uniknąć błędu, który miał miejsce w przeszłości, a musimy postawić na własny rozwój. Wybaczcie, że to są takie koalizmy, jeśli chodzi o dobre rady, ale powinniście natychmiast zapomnieć o GUI, o Graphical User Interfaces. To jest temat, który praktycznie już umarł. To znaczy, będziemy to oczywiście jeszcze przez kilkanaście lat projektować, ale to nie jest miejsce, gdzie w tym momencie się będą działy rzeczy ciekawe. Czytajcie nieoczywiste rzeczy, nie podążajcie za tłumem. Nic mnie nie doprowadza do smutku szybciej niż słyszenie, że ktoś poszedł na kurs, ktoś przeczytał książkę najpierw Steve'a Kruga, potem Dona Normana, Design of Everyday Things, a potem oczywiście się wziął za przeczytanie Kahnemana, którego nie skończył. Tak postępują wszyscy, nie bądźcie jak wszyscy. A inspiracji szukajcie poza siecią. Ludzkość i cywilizacja przez ostatnie kilka tysięcy lat naprawdę rozwiązała wiele problemów. Nie wymyślajmy koła na nowo. Dzięki szukaniu inspiracji poza siecią i dzięki interdyscyplinarności naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać problemy, które już zostały rozwiązane. A modny obecnie design thinking tak naprawdę jest niczym innym niż starymi technikami japońskimi, które z kolei mają jeszcze odniesienia do regulaminów wojskowych. To nie jest naprawdę nic spektakularnie nowego. I przestańcie marnować czas. Jeśli chcecie być dobrymi specjalistami, nie traćcie czasu na Netflixa. Zajmijcie się czymś sensownym. I tak w ramach jakiejś takiej smutnej puenty chciałem wam pokazać kilka okładek książek. Nie mówię, że te książki są dobre, żebyście nie myśleli. Nie, opuśćcie te telefony. Natomiast pokazuję to wam dlatego, to są... Wydawnictwo O'Reilly nie jest jakieś wybitne, ale wydaje sporo książek poświęconych designowi. To są okładki 10 książek, które są poświęcone designowi i analityce, które zostały wydane w ciągu ostatniego roku. Kto z was czytał chociaż jedną z tych książek? Dwie osoby, trzy osoby. No i tak, trzy czy cztery? Cztery, okej. Okay. Chyba, że pani tylko włosów dotykała. Okej, okay. Czyli trzy. Jeśli chcecie się rozwijać, musicie czytać rzeczy, które są nieoczywiste. Te książki prawdopodobnie nigdy się nie pojawią w Polsce, albo pojawią się za dwa albo trzy lata, kiedy wszyscy już będą się tym zajmowali. Nie bądźcie tacy jak wszyscy i walczcie. Dziękuję wam bardzo.